On zakwestionował wiarygodność, zakwestionował dobrą wolę Boga. Suponował, iż Bóg miał ukryty, niecny cel i stąd ten zakaz. To jest bardzo ważne, kochani. Dlatego, że w kontaktach z Bogiem rzeczą fundamentalną jest zaufanie, jest wiara. Jeśli diabeł to podważy, to leżymy. W kontaktach w zborze rzeczą fundamentalną jest zaufanie. Jeżeli chodzi o Boga, to Bóg jest pewny, gdy chodzi o zaufanie. On jest po prostu wierny, on jest godny zaufania. Nie ma co w to wątpić, a jednak ludzie nie darzą go zaufania, prawda? Jakże wielu jest niewierzących. Jeszcze się szczycą. Ja jestem niewierzący, a ja jestem wierzący, ale nie praktykujący, prawda? Znów inny powie. No. To tym bardziej nas stać, ludzi, na brak zaufania do ludzi, którym mamy ufać. Jest tam kryzys w małżeństwach. A ja wiem, czy ona mówiła prawdę, że czekała długo na autobus i się spóźniła do domu, a może właśnie było to i już śledzimy i tak dalej. A ja wiem, czy... I tak cały czas, potem dzieci, a ja wiem, czy ta tam ma rację, myśli dziecko, które ma lat 15, 16, a może i tak dalej. Potem w pracy podobnie. Potem ludzie względem swojego rządu podobnie. A my wiemy, czy oni rzeczywiście zapomnieli, czy też przez nieuwagę z nas za późno poinformowali o tym, że będzie reglamentacja tłuszczów. A może tak myśleli naprawdę i tak już ludzie kombinują, prawda? No ale to dziwna rzecz, że tamtych jednak w ministerstwie ukarali. No ale to taki był wybieg, znów inny. I tak cały czas my się obracamy wokół kryzysu zaufania. I w tym by się trzeba było raz przemienić, kochani. Jeśli jest ktoś godny zaufania, to trzeba mu ufać. I to jest warunek wszelkiej pracy, działalności twórczej. Więc gdy tworzymy swoje nowe życie, najlepiej i najpewniej jest Bogu zaufać. I ufać Mu jak Ijob, o którym dzisiaj będziemy mówić. Choćby mnie zabił, wszakże będę Mu ufał. Amen? Choćby mnie zabił. A to przecież już jest kres wszystkiego, prawda? Będę Mu ufał. I pewny jestem, że dnia onego stanie nad moim grobem i ja go ujrzę, nie kto inny. I podobnie też Paweł cały czas walczył z Koryntczykami, z innymi, o zaufanie Jemu. Dlatego w swojej liście rozpoczyna Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, z woli Boga, nie człowieka i tak dalej. Dlatego, że wszyscy tamci, no Koryntczycy i tak dalej, mieli powody, bo to byli ludzie, jak wiemy, którzy bardzo lubili właśnie kręte drogi i etyka ich była dziwna. Właśnie oni kwestionowali zasadność służby Pawła. I Paweł cały czas był zmuszany do walki o ich zaufanie. I właśnie tutaj diabeł uderzył. Ja to dłużej tak to analizuję, bo to jest sprawa kluczowa. To jest naprawdę sprawa kluczowa. Mówię to z własnego doświadczenia, dlatego że przez moje pierwsze lata, gdy Bóg mnie nawrócił i potem gruntował przez przeżycia, cały jeden rok przeżyłem pod hasłem ufaj mi. Ja wtedy prowadziłem dziennik moich przeżyć i mam tam dokładnie co zapisane i to był rok pod tym hasłem spędzony. Gdy Bóg mnie cały rok uczył ufania Jemu, ufaj mi. I to były rozmaite sytuacje. I tak się wyćwiczyłem w tym ufaniu, że dzisiaj to już jest odruch u mnie. To jest odruch. Z kolei w tym samym czasie Bóg uczył mnie zaufania do ludzi, którzy byli moimi przełożonymi. Chociaż ci ludzie w wielu sprawach byli wątpliwi, jednakże im ufałem i gdy trzeba było zdać przed nim jakąś sprawę, to szedłem do nich, czy byłem wzywany, czy szedłem i im powierzałem swoją sprawę, składałem im, powierzałem swoją sprawę, czyli mówiłem wszystko, co w danej sprawie dotyczyło. Chociaż miałem do nich zastrzeżenia. Bóg uczył mnie lojalności wobec moich przełożonych. I to wszystko, jak się okazuje, wypływa bezpośrednio z Bożej zasady, z Bożej myśli, z Bożego Słowa. Jak ktoś w tym jest chwiejny, niech wie, że będzie łatwym łupem dla szatana w różnych sprawach. W różnych sprawach. I tu właśnie tak się stało z Ewą. I ona przyjęła tę informację i zaczęła już na tym rozmyślać. Rzeczywiście Bóg się obawia, abyśmy nie byli konkurencją dla Niego. Piąty wiersz przecież, prawda? Bóg się obawia. I tam już w jej tej ufności nagle diabeł wsadził nóż ostrze i podważył lekko. I już tam się wsączała niepotrzebna mgła nieufności. Ona już tego. I szósty wiersz, gdy spojrzała na drzewo, to ujrzała tam wręcz same plusy, i to trzy plusy. Dobre do jedzenia, miłe dla oczu ten owoc i godny pożądania dla zdobycia mądrości. Same plusy. Nie widziała już żadnych minusów, bo ostrzeżenie zostało rozmydlone przez kłamliwą informację i brak zaufania. Szkoda, że Ewa wcześniej nie była przetestowana w tej kwestii. Gdyby wcześniej była Ewa przetestowana w tej sprawie i się potknęła w czymś drobniejszym niż ta sprawa, to tutaj by uważała. Ale ponieważ to była jej pierwsza próba, no i niestety to było być albo nie być. Dlatego też i przegrała. A więc możemy się teraz łatwo nauczyć, co było przyczyną upadku Ewy, a potem też i Adama. Spożyła. Otworzyły się jej oczy, poznali, że są nadzy, zrobili sobie przepaski z liści i się wszystko zmieniło. Od tej chwili poczęli już umierać. Zegar biologiczny życia już się uruchomił i za kilkaset lat mieli zejść do ziemi. W tym momencie ich dusze zostały skażone i już stali się synami opornymi. Walka w tych kategoriach, w tych trzech kategoriach, oczy, czy żołądek, oczy i chęć zdobycia wiedzy, ta walka się cały czas odbywa. I już jeżeli przy tym temacie jestem, to wam podrzucam miejsce, które o tym traktuje, ale w pierwszym liście Jana, 1325 stronica, 1325, pierwszy list Jana, rozdział drugi. I tam wiersze 15, 16 i 17. Nie miłujcie świata, pierwszy Jan 2, 15. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie, jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, to jest porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. To nie jest Ojca, ale ze świata. Świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę, bo trwa na wieki. Nie miłujcie świata. Tu chodzi oczywiście o system grzesznego, upadłego świata. Tu nie chodzi o ten świat, który jest Bożym tworem, chociaż on i tak już nie jest taki, jak go Bóg stworzył. Ale chodzi o zło, które jest na świecie. O system na tym świecie. Wszystko oparte jest o trzy rzeczy. Porządliwość ciała. Ewa spojrzała i chciała koniecznie to zjeść. Jakbyśmy to pomarańcze teraz ujrzeli, prawda? I już ja przynajmniej w tej chwili mam już ślinę, którą połknąłem, każdy z nas być może to samo. A teraz białem przecinam, prawda? I obieram. I każdemu teraz cząstkę daję. Czujemy? I właśnie to czuła Ewa. To jest porządliwość ciała. Oczywiście to jest tylko jedna z nich. Pragnienie, potrzeba naszego ciała. Porządliwość oczu. Spojrzała, że jest piękna, a kobieta jest wrażliwa na piękno. I oczy dzisiaj rwą, prawda? I na oczach bazuje dzisiaj nie tylko handel, nie tylko producenci bazują, ale też i szatan. Pycha życia stała się nasza godność i zarozumiałość. Te trzy elementy są tutaj wymienione przez apostoła Jana. Ale ja tego nie będę analizował, zostawiam już nam. A chcę przejść do innego przypadku. Otwórzmy pierwszą Kroniki, rozdział 21. Dość dużo minęło, jak kapkujemy teraz, prawda, Biblię, dość dużo minęło lat, wieków. Dochodzimy do Dawida, do czasów, gdy on jest królem Izraelu. Stronica 459. 459. I 21 rozdział, od pierwszego wiersza do ósmego. Tam jest taka historia. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. Wybaczcie, nie będę dalej czytał. To można sobie samą teraz przejrzeć w czasie, gdy ja będę mówił. A więc Izrael jest mocny, mają zwycięstwa. Wcześniej czytamy właśnie o tych zwycięstwach, o dostojnikach Dawida, o umocnieniu jego królestwa. Dawid sam już też jest umocniony na tronie. Wiemy, że przez lat 7 nie miał całego Izraela pod sobą, teraz już ma. I nagle szatan pobudził Dawida. Przyszła Dawidowi myśl. Dawid jest wodzem, jest przywódcą. Wszyscy mu ufają. Joab również jest mu posłuszny. I właśnie do Dawida podchodzi szatan i daje mu myśl. Policz Izraela. Dowiesz się, ile masz ludzi w twoim państwie. Bóg zabronił, aby przeprowadzano spis ludności. Siódmy wiersz powiada, że za zło uchodziła ta rzecz w oczach Pana. Za zło. Trzeba powiedzieć dlaczego. Wiemy, że spisy to są rzeczy naturalne. Dzisiaj się robi co 7 lat spis. To w różnych kategoriach. Pan Jezus się urodził właśnie w Betlejemie ze względu na spis, jaki był za czasów Augusta sporządzony. Ale tu Dawid miał zabronione dokonywania spisu. Nie wiemy dlaczego. Być może dlatego, by się jego serce nie wzbiło w pychę. Być może Bóg chciał, aby czegoś Dawid uniknął. Ale to, co było zabronione, Dawid przyjął. Przyjął jako propozycję od szatana, przeciwnika. Podszepnął mu. No i stało się. Policzono. Dowiedział się ile? W piątym wierszu 1 100 000 mężczyzn zdatnych do walki. W Judzie 470 000. I Pan w tym czasie... Aha, Joab jednak reagował na to. Spójrz, szósty wiersz. Dla Joaba rozkaz króla był ohydą. Joab reagował na to negatywnie, ale się nie sprzeciwił. No i teraz Izrael ponosi karę. Pan uderzył Izraela. I w końcu Dawid z tego musiał pokutować. I były dwa grzechy, które uczynił Dawid. To był jeden grzech, a drugi w związku z Betrzebą, z żoną Uriasza Chetyjczyka. A więc ci, którzy stoją na czele, czy to ojcowie rodzin, czy nauczyciele, wychowawcy, czy przełożeni na jakąkolwiek grupą, członkowie rządu, duchowi przywódcy w zborach, w parafiach, w kościołach, muszą uważać. Od ich decyzji wiele zależy. Na nich szatan najbardziej atakuje. Wiemy, że wszystko w naszym ciele, co mamy, jest ważne, ale głowa jest najważniejsza. Prawda? Głowa jest najważniejsza i ją się chroni przede wszystkim podczas upadku, podczas różnych takich wydarzeń, bo z nogą będą mniejsze problemy, nawet bez nogi to jeszcze można żyć. Plecy, jeszcze wszystko, ale głowa. Nawet kręgosłup, gdy będzie uszkodzony, to będziemy inwalidami, sparaliżowanymi, ale głowa spowoduje, że będziemy dalej egzystować, żyć. A bez głowy? Dlatego też i właśnie w ludzi, którzy stoją na czele, przywódców, diabeł szczególnie uderza. I oni muszą znać swój krzyż i swój ciężar, odpowiedzialność. No Dawid tu pofolgował i były kłopoty, były trudności. Szatan stał się tego przyczyną i posłuszeństwo, uległość Dawida, która temu sprzyjała. Być może właśnie Dawida tutaj uderzyła lekka nuta pychy. Otwórzmy teraz najstarszą księgę Biblii, księgę Ioba. Jest ona przed psalmami, rozdział 1, stronica 548. 548. Był to mąż nienaganny, prawy, bogobojny, stojący od złego. Troszczył się o to, by dzieci jego, synowie, rodzina była dobrze wychowana. I w szóstym wierszu czytamy, iż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem. Często aniołów się określa jako synów Bożych. I wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan na to: wędrowałem po ziemi, przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Czy zwróciłeś uwagę na mego sługę Joba? Bo nie mam równego na ziemi. Mąż to nienaganny, prawy, bogobojny, stojący od złego. Szatan mówi Panu: czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy za darmo? Już w tym pytaniu jest podłość. Ja to uważam za podłość. Ktoś może tego nie widzieć, ale niektórzy kręcą głową razem ze mną. To jest podłość, prawda? Relacja z Bogiem oparta jest nie o coś, za coś, lecz o miłość. A miłość nigdy nie oczekuje zapłaty. W miłości się nie oczekuje zapłaty. No ale diabeł nie zna pojęcia miłość, tego nigdy nie przeżył, dlatego też i nie może zrozumieć jakiegokolwiek związku. Pewien człowiek mawiał, że ludzi łączą dwie rzeczy: miłość albo grzech. Bardzo to było mądre. I on zawsze w tych kategoriach ludzi rozszyfrowywał. Albo miłość ich łączy, jak Jonatana i Dawida, albo grzech. Coś, jakaś wspólna, nieczysta sprawa. I mówi: czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem, wszystkim, co ma? Błogosławiłeś w sprawie jego rąk, jego dobytek się rozmnoży w kraju. Ale wyciągnij rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie w ci oczy złorzeczył. I dalej już historię znamy. I dotknął wszystkiego, co miał Job. Szatan dotknął, nie Bóg dotknął. Bóg zezwolił. Ale dotknął szatan. On był sprawcą nieszczęść w dobytku, w rodzinie. I później mówi nam drugi rozdział pierwszego wiersza: gdy wrócił szatan i nic nie wskurał, oprócz tych nieszczęść oczywiście wszystkich, ale chodzi o Joba, nic nie wskurał. Czwarty wiersz mówi: tak, Boże, tak, Panie, ale skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości, jego ciała, a na pewno cię będzie złorzeczył. I oczywiście szatan był przekonany o słuszności swojej diagnozy, bo nie znał innego życia. I podły zawsze będzie miał podłe kryteria. Czysty, święty będzie miał zawsze czyste i święte kryteria. On nie znał innych możliwości. Skóra za skórę. Za życie człowiek odda wszystko. Bo żona, może już się znudziła. No dzieci, odżałował. Wydląd, tam spaliło mu się. No jakoś tam się pogodził. Ale z chorobą? Z umieraniem za życia? Nikt się nie pogodzi. Bóg dopuścił. I diabeł stał się przyczyną nieszczęść osobistych, nieszczęść Joba. I znam je dokładnie. A więc widzimy, jaka jest jego działalność. Jaka jest brutalna, okrutna. Jak używa wszelkich sposobów, by jednak człowieka zdobyć, zniszczyć. Dlaczego Job nie został zniszczony? Dlaczego? Miał tę pierwszą rzecz, której nie miała Ewa. Miał pełne zaufanie. Bezgraniczne zaufanie. Takim przykładem właśnie jest Johnny. Książkę jej znam, prawda? Ona była w Polsce przez 4 dni. W 4 miastach przez około 10 dni chyba. Będziemy mogli mieć w naszej kaplicy film wyświetlony z jej życia. To właśnie jest przykład takiego Joba współczesnego w spódnicy. I ona też zwyciężyła samą siebie przez to, że zaufała Bogu bezgranicznie. I zaufanie jest fundamentem, to o czym mówiłem na początku. Po drugie, Job wierzył w Bożą miłość, w Bożą troskę. On tego nie rozumiał, co się dzieje, ale cierpliwie czekał. Głośno swoje racje przedkładał, ale był w tym szczery i Bóg się nie obraził. Przyjaciele się poobrażali za Boga, ale Bóg się nie obraził. I wreszcie, gdy Bóg zaczął do Joba mówić, i on mówi: oj, jaki byłem głupi, nierozsądny. Kładę rękę na moje usta, już nic nie powiem. I przez 2 rozdziały słucha, co Bóg mówi. Słucha, milczy i mówi: ale przedtem, Boże, tylko moje ucho to wysłyszało. Teraz moje oko Cię widzi. I 2 razy tyle otrzymał Job. No, żona miał tą samą. Synów i córki miał też taką samą ilość. Ale chodzi o dobytek, miał dwa razy tyle. I był szczęśliwy. Długie, długie lata przeżył w szczęściu, dlatego że wytrwał, a diabeł poniósł porażkę. Dlatego dzisiaj, gdy on zobaczy kogoś o nastawieniu, nastroju Ioba, to on będzie wiedział, że jest przegrany. Bo już zna Ioba, zna całą masę takich właśnie męczenników bożych, cierpiętników, zna Johnny i wiele, wiele innych. Dlatego też, gdy w nas pozna takiego Bożego herosa, bohatera, to w końcu ustąpi, a Bóg nam będzie błogosławił lepiej niż poprzednio. Chwała Panu za to. Otwórzmy teraz Księgę Zachariasza. Jest to już pod koniec Starego Testamentu, Księga Zachariasza. Już podam stronicę, rozdział trzeci. 1008 stronica. 1008. Jest tu mowa o arcykapłanie Jozuem. To właściwie jest wizja. Wizja, którą miał Zachariasz i widział arcykapłana w tej wizji Jozuego, gdy stał przed aniołem Pana. On spełnił swoją służbę przed Bogiem i widział szatana, który stał po jego prawicy, aby go oskarżać. Być może Jozue tego nie widział, ale anioł widział szatana i anioł rzekł do szatana: niech cię zgromi Pan, szatan, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. A więc tu mamy jedno z ciągłych działań szatana: oskarżanie. W objawieniu Jana, rozdziale 12, znane nam, znaczy może nie wszystkim, ale znane miejsce, objawienie Jana, 12 rozdział, wiersz 10, 1342. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiąc: teraz zostało zbawienie, moc, panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż został zrzucony oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Objawienie, 12 rozdział, 10 wiersz. A więc teraz, gdy został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą ciągle oskarżał przed Bogiem, właśnie teraz nastało zbawienie, moc, panowanie i władztwo pomazańca Bożego. Bo został strącony oskarżyciel. I on ciągle oskarża, mówiąc prawdę i nieprawdę o nas. I to właśnie on chciał oskarżać Jozuego, gdy miał pełnić służbę. Arcykapłan miał pełnić służbę dla ludu. W Starym Testamencie służba kapłańska polegała na pośredniczeniu między Bogiem a ludem. Nowy Testament zniósł tę zależność, by jakikolwiek człowiek pośredniczył między Bogiem a ludźmi. I stąd Nowy Testament nie zna instytucji pośrednictwa kapłanów, duchownych, świętych i tak dalej. To kościoły niektóre chrześcijańskie sobie wprowadziły to w swoją teologię, przypatrując się Staremu Testamentowi, wzorując się na nim. Stary Testament był zbawieniem pośrednim. I kapłan stał między Bogiem a ludem. Nowy Testament zna tylko jednego kapłana, najwyższego kapłana, Jezusa Chrystusa, który stanął między Bogiem, sam zresztą będąc Bogiem, Synem Bożym, a nami. I potem nazwał nas braćmi swoimi. Nas nazwał kapłanami swojego życia. Świątyni, którą jest Twoje i moje ciało. Ale żadnego już innego pośrednictwa. Oblubieniec i oblubienica nie potrzebują żadnych pośredników, prawda? I właśnie ten, który pełnił odpowiedzialną służbę. Moja służba jest odpowiedzialna, ale nie tak jak tamtego Jozuego. Dlatego, że ja pełnię służbę przed Bogiem za samego siebie, jak każdy z was. I moja służba dla was i ludzi mnie podobnych w naszym zborze, gdzie indziej, jako duszpasterzy, kaznodziejów, jest po to, by innych nauczyć osobistego kontaktu z Bogiem i solidnej służby przy własnym życiu. A więc moja odpowiedzialność już nie jest tak wielka jak tam. Bo ja będę starał się uczyć maksymalnie najlepiej. I Bóg prowadzi mnie wtedy swoją drogą życia, wprowadza mnie w różne żarna, przemiela i tak dalej, abym był wypróbowany. I ja staram się to serdecznie, uczciwie, szczerze innym przekazać, troską pełną, aby inni tak samo. Ale jeśli ktoś się nie będzie chciał uczyć, odpowiedzialność spadnie na kogo? Na mnie? Gdybym źle uczył, to tak, a jeżeli dobrze? I właśnie dlatego Jozue miał odpowiedzialniejszą służbę, bo lud tam był niemy. Lud tam był oczekujący, bierny. Jeśli on wyjednał, to lud miał. Jeśli on zawiódł, nie wyjednał, lud nie tego nie miał. I właśnie tego odpowiedzialnego sługę szatan oskarżył. Chciał oskarżać. I trzeba się z tym liczyć, kochani. Że na miarę naszej odpowiedzialności szatan będzie nas obrzucał błotem. Jezus powiedział, nie dziwcie się, jeżeli mnie nazywali Belzebubem, o ileż więcej was. A my tak nieraz płaczemy i narzekamy. Dlaczego? Nic dziwnego. Będzie błotem obrzucał. I to błoto będzie pochodziło z różnych ust. Nawet i braci, i sióstr. Nawet najbliższych. Tak. Czasami świadomie, a najczęściej nieświadomie. Ludzie będą mówić i mówić, mówić i mówić. I diabeł po prostu z tych ludzi, z ich ust, które powinny dawać tylko dobrą wodę, robi sobie katapultę dla swoich błotnych kul. I rzuca, i rzuca. A ci ludzie nawet o tym nie wiedzą, że są katapultą w rękach diabła, sami będąc wierzący, sami uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej. Dlatego Słowo Boże powiada, że oszczercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Inne miejsce, nie bądź przyjacielem oszczercy. No kochani, ja po prostu nie mogę pojąć, jak ktoś tak prostej rzeczy i rzeczy bardzo srogiej nie może zrozumieć. To chyba tylko dlatego, że kocha gadanie. Kocha mówienie o innych, a bądź Boże nie o sobie, a że o sobie to już w innym stylu. Jeśli kochamy taką rzecz, to jest tak, jak siostra Joy Dawson w tej książce, czy w tym wykładzie, Bojaźń Boża, to jest tak, jakbyśmy kochali krowie łajno, które leży u nas na trawniku, czy gdzieś tam byśmy poszli na łąkę i byśmy do domu wzięli, jak ciastko traktowali. Taki przykład ona daje. Odrażający przykład. A to jest to samo, jak ktoś kocha właśnie, ona tam wymienia krytykanstwo, oszczerstwa, wymienia inne rzeczy. To jest to samo, jakby ktoś się kochał właśnie w krowim łajnie. A my uważamy, że to nie jest takie. Tak, to jest takie. Królestwa Bożego nie odziedziczą oszczercy. Bo diabeł jest oszczercą, oskarżycielem. I to dotyczy mnie i ciebie, każdego z nas. Nasza etyka musi być wyższa, kochani, od etyki tego świata. Musi być wyższa od uczonych tego świata. Musi być wyższa od najlepszych tego świata. Bo nasza etyka to jest Chrystus. A On nas wyraźnie tych rzeczy uczy. I to obowiązuje wszystkich nas. Jest powiedziane, że przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj skargi tylko na zasadzie dwóch, trzech świadków. A my nawet się na tym nie zastanawiamy, prawda? Tylko mówimy tak chętnie i ochoczo. I potem się dziwimy, że Bóg nie uzdrawia. Dziwimy się, że nie ma darów. Dziwimy się, że to i tamto. Bóg uzdrawia, ale akurat nie tych. Bóg pomaga, ale akurat nie tym. A potem człowiek się zastanawia, dlaczego. Więc dzisiaj nam ta historia powiada, że to jest oskarżyciel, który stoi, by oskarżyć mnie, oskarżyć ciebie, użyć mnie przeciwko tobie, a ciebie przeciwko mnie. To jest jego robota. Zamysły jego muszą być nam jak znane? Dobrze znane. Nie byle jak. Dobrze znane. Otwórzmy teraz Ewangelię według Mateusza, rozdział 4. Mateusz, 4 rozdział. 1029. Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię. I Duch Święty miał cel, aby na pustyni Jezus był przetestowany. To znaczy, by Jezus wszystko na sobie wypełnił. A więc przeszedł również to, co Ewa w sadzie Eden. Jeśli Jezus miał być doskonały we wszystkim, to również w tym, czym Ewa zawiodła. I oto diabeł go kusi. Gdy Pan Jezus już 40 dni i nocy nie jadł, łaknął. Diabeł mu mówi o pożywieniu. Ewa na początku, prawda, porządliwość ciała, ja mówię o tej pomarańczy, jest dobre do jedzenia. Zobaczcie, to samo, cośmy mówili z Genezis i pierwszego listu Jana. To samo jest tutaj. W kategoriach pragnień, potrzeb, pożądań naszego ciała. Uczyń sobie chleb. Przy okazji zademonstrujesz swoją moc. A potem się nakarmisz. Potem wszystkie królestwa świata pokazuje. I teraz Pan Jezus mówi, o jaki ty potężny świat, jakie potężne budowle. Chciałbym, żeby były moje. Co zrobisz? Tylko mi się pokłoń. Tak, tylko tyle. O, to dobrze. A nikt nie widzi, nikt. A więc porządliwość oczu. I trzecie, skocz na dół. Udowodnisz, że jesteś kimś, nie byle kim, bo aniołowie byle kogo nie łapią. Ale jeżeli jesteś Syn Boży, to cię złapią. Pycha życia. Ja to udowodnię, prawda? Ja pokażę. I w tych trzech rzeczach, w których upadła Ewa, które ją zwiodły, Jezus cały czas był stanowczy. I diabł dawał odpór. Nie uległ mu ani jednej. Dlatego mógł powiedzieć, idzie książę tego świata przed swoją śmiercią i nic nie ma we mnie. Jeśli szatan odważył się kusić Jezusa, kusić, to znaczy nęcić do złej rzeczy. Nie wódź nas na pokuszenie, modlimy się w modlitwie pańskiej. I tam jest niezbyt dobrze to greckie wyrażenie przetłumaczone. Nie dopuszczaj pokus nad naszą siłę, nad miarę, nad nasze możliwości. Taki jest sens grecki tej prośby. I właśnie kusi nas nie Bóg, bo Bóg sam jest kuszony w złem i nie może kusić. Kusi nas szatan za Bożym przyzwoleniem. I Bóg może go, tak jak prawda, my możemy dzikie zwierzę, które mamy w klatce, czy które mamy na łańcuchu, możemy je powstrzymać, może coś z nim zrobić. Możemy dać łańcuch taki, prawda, że nam będzie, że pies będzie biegał tuż koło furtki, ale za furtkę już nie wyjdzie. I, no, mamy możliwości nad tym dzikim zwierzęciem panować i go ograniczać. I stąd Bóg panuje nad szatanem, ale i też nie dopuszcza pokus ponad nasze siły, mówi nam apostoł Paweł do Koryntian. Ale szatan ma w swojej naturze kuszenie, czyli nęcenie do złej sprawy, w złym kierunku. I on szuka, kto mu się podda. I atakuje nasze oczy, atakuje nasze potrzeby ciała, atakuje naszą pychę i patrzy, czy reaguje. I oto dzielny żołnierz, chrześcijanin, prawda, idzie bardzo twardo, dopiero się nawrócił, dopiero przeszedł do święty, taki jest dziarski. Idzie bardzo odważnie. Nagle, o, wołają mnie. Sługo Boży! O! Słucham. O, prawda? Przyjdź do nas, bo chcemy Cię słuchać. O, proszę bardzo, już idę. Mimo, że miał wyraźne polecenie iść gdzie indziej. Ale przecież takie zaproszenie. Kogoś tak kiedyś zawołano. O kimś tak kiedyś mówiono. I ktoś się tym bardzo trapił i męczył. Kto to był? Kto rozpoznał w tym pochlebnym wołaniu głos szatana? Kto? Paweł i Sylas, tak? To było Filipi. I wreszcie pewnego dnia to się ponawiało, Paweł już nie wytrzymał się, mówi: duchu wieszczy, duchu zły, gromię cię w imieniu Jezusa, wyjdź. I nagle te usta zamilkły. Dziewczynka stała się normalna i nie wiedziała, z kim ma do czynienia. A demony wcześniej wiedziały. A więc spójrzmy. Szatan wtedy szuka, gdzie nas by w czymś złapał. Oto ktoś właśnie musi zawsze dobrze jeść. Oto ktoś zawsze wrażliwy na piękno. I tu go będzie cały czas trzymał. I my będziemy się tak czuć, jak potężna, wspaniała ryba z haczykiem w żołądku. I co to jest za życie, prawda? Nawet gdy zerwiemy to wędzisko, i będziemy za sobą ciągnąć tą długą, długą żyłkę i takie życie potem będzie nasze. Z haczykiem w żołądku. Tak jak Pan Jezus powiedział, On nie ma nic we mnie. Wszystkim pokusom pokazałem tarczę. On we mnie strzelał, a ja mu tarczę pokazałem Bożego Słowa. Tarczę wiary, zaufania. I nie pozwoliłem mu wejść do mnie. A nawet gdy mu się uda wejść do naszych myśli, to trzeba błyskawicznie to ognisko zlokalizować. Trzeba sobie uświadomić niebezpieczeństwo, co się stało. Trzeba błyskawicznie wziąć Boże Słowo, modlitwę, post, przyjacielską radę i przepędzić, opanować to. Bo pokusa jeszcze nie jest grzechem. Bo myśl pełna pokusy jeszcze nie jest grzechem. Dopiero może ten grzech się stać. Gdyby Ewa dotknęła tego owocu i w tym momencie pomyślała i cofnęła rękę, nie byłoby grzechu. Gdy zerwała, jeszcze by grzechu nie było. Gdy zjadła, grzech został wykonany. A diabłu nie zależało na tym, by zerwała. Diabłu zależało, by zjadła. Mogła nawet zjeść i w ten sposób, jak to nieraz są zawody, prawda, takie wśród harcerzy i młodzieży. Podejść do drzewa i z zawiązanymi rękoma zjeść owoc. Mogła i w ten sposób ten owoc zjeść. Ale gdyby go zjadła, nawet w ten sposób, to by się spełnił grzech. Dlatego to bardzo ważne jest, ponieważ wszyscy jesteśmy kuszeni w różnych rzeczach, abyśmy wiedzieli, jak z tym postępować. Przyjrzyjmy się teraz Ewangelii Mateusza, rozdziałowi 16. Mateusz, 16 rozdział. Osiemnasty wiersz. Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, na tej opoce zbuduję kościół mój, bramy piekielne nie przemogą go. Dam ci klucze Królestwa Niebios, cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie związany w niebie, cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie związany w niebie. Od tej pory, to jest pierwszy wiersz, począł jest nauczać uczniów, że musi wiele cierpieć, musi być zabity, się zmartwychwstać. Piotr, wziąwszy go na stronę, upominał go, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdę na ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Spójrzmy. Piotr powiedział wybitne, wspaniałe zdanie, które stało się podstawą, stało się opoką zbawienia. Nie Piotr stał się opoką, lecz jego zdanie. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Bo właśnie poznanie Chrystusa jako Bożego Syna daje zbawienie. Dlatego nie na tobie opoce, lecz na tej opoce. To jest bardzo ważne. Niektórzy tego nie zauważyli, zbudowali złą teologię swoją. Dogmatykę. I bramy piekielne miały tego kościoła, i rzeczywiście tak jest, nie przemóc, nie przemogą, nie przemagają. I nagle ten sam Piotr, w tej samej jeszcze chwili, określ, w tym samym rozmowie, słyszy, idź precz ode mnie, szatanie, przeciwniku. To jest jeszcze jeden dowód, że na Piotrze nie można budować niczego, bo człowiek zawsze jest prawda, zdolny, jak i Dawid w swoim czasie. Dlaczego? Dlaczego Piotr został nazwany szatanem? Bo jego nastawienie było szatańskie, bo diabeł użył Piotra w tym momencie, by przeszkodzić Jezusowi. Wiecie, czym jest przyjaciel dla człowieka, prawda? Czasami tylko, kilka razy w życiu człowiek potrzebuje naprawdę przyjaciela. Całe życie potrzebuje. A tylko kilka momentów w życiu mu się zdarzy, a może tylko raz w życiu, gdy przyjaciel kogoś wyciągnie wręcz z topieli. Jedno przyjacielskie zdanie, jeden uścisk, jedna rozmowa, jedna rada i człowiek się nagle otrząśnie i dalej w swoim boju pójdzie dalej. Prawda? Tak ważną rzeczą jest mieć przyjaciół. Szczególnie, gdy człowiek jest zupełnie taki załamany, już taki bez nadziei, potrzebny mu jest przyjaciel. I właśnie szatan wiedział, że Jezus jest właśnie u progu samotnego boju. Wiedział, że będzie się modlił, a tamci zamiast mu pomóc się modlić, to spali w tym czasie, aż się rozlegało w ogrodzie oliwnym. Wiedział. I Piotrowi szepnął, słuchaj, to po co on tam idzie? To nie lepiej gdzieś pójść troszkę na bok, ten weekend przepędzić, prawda, ten paschalny weekend przepędzić i potem będzie znów dobrze. I Piotr momentalnie, a był szybki, momentalnie zareagował, Panie, nie idź tam, a miniecie. Jezus spostrzegł, że to nie jest rada przyjaciela i miał siłę, by ostro potraktować sprawę. Spojrzał na uczniów i na Ewangelię powiada i Piotrowi rzekł: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. A więc diabeł użyje nawet świętego człowieka. I trzeba z tym się liczyć, z tym, że tutaj musi zajść dar rozróżniania duchów i Boże przeświadczenie, abyśmy ciągle nie mówili do Piotra: idź precz ode mnie, szatanie. Teraz przyjrzyjmy się takim trzem działaniom szatana. Ewangelia Marka, rozdział 4. Marek, 4 rozdział. Działania, które dzisiaj również są cały czas przez niego wykonywane i on nie bardzo lubi, gdy o tym wszystkim mówimy. Ale jak widzicie, my cały czas idziemy zgodnie z Biblią. Niczego innego tutaj nie czytamy. Mateusz, 4 rozdział, 15 wiersz. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Jest to podobieństwo w trzech Ewangeliach nam podane o siewcy. I są wtedy gleby, też to znamy. Jedna z nich to właśnie na drodze posiana. I do nich przychodzi szatan, te ptaki, prawda, niebieskie wcześniej powiedziane, i wybiera słowo. Po co? Łukasz 8:12. Po co? Łukasz 8:12. To sama historia, ale ten humanista troszkę czasami daje nam szczegóły, podaje. Łukasz 8:12. Potem przychodzi diabeł, wybiera słowo serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. O, tu już mamy lepiej, prawda? Jeszcze mocniej wyjaśnić. Znaczy, mamy podany powód jego działalności. A więc jego zamysł jest taki: by nie byli zbawieni, a będą zbawieni, gdy uwierzą. Uwierzą, gdy będzie w nich słowo. A więc, by nie byli zbawieni i nie uwierzyli, i aby nie uwierzyli, wybieram im słowo. I właśnie tę swoistą antykoncepcję, wybaczcie, że ja tak to popowiedziałem, ale przez to będzie łatwiej nam zapamiętać pewną rzecz. Swoistą antykoncepcję, diabelską antykoncepcję stosuje szatan. Aby Boże nasienie, to, co rodzi życie, jak nasze męskie nasienie rodzi życie, tak i Boże nasienie, Słowo Boże rodzi życie, by to nasienie nie przyniosło życia i nie weszło do serca, nie przyjęło się, nie urosło, to trzeba je szybko zabrać. Odłączyć od serca. Czy rozumiemy już teraz? Ta diabelska perfidia, diabelska antykoncepcja, aby się nasienie nie złączyło z sercem, z wiarą, aby nie wniknęło do serca, jak nam mówi list do Hebrajczyków, aby nie uwierzyli, by się nie patrzyło w nich nowe życie. I stąd, kochani, na nabrzeństwo przychodzimy zdenerwowani, pokłóceni, bo tam się buty gdzieś zawieruszyły, bo tam to, bo tam tamto, bo tam spadło mleko, akurat się rozlało, a my wychodzimy, a my się śpieszymy, bo a tramwaj, bo się spóźnimy. I jedziemy w tramwaju, prawda, siadamy wreszcie w zborze, a tu uwielbianie. Ojej, żeby przynajmniej głosili słowo przez półtorej godziny, a tu uwielbianie. Oj, to człowiek, tak właśnie była szansa, by przeżyć uzdrowienie, by coś jeszcze. A zanimśmy się pozbierali, już godzina 12, o teraz dopiero by mogło być nabrzeństwo się zacząć. Spójrzmy, co on robi. Spójrzmy, abyśmy nie uwierzyli i nie byli zbawieni. On to wcześniej już stosuje, tę przegrodę, by nas oddzielić. Trwanie zgromadzenie, nagle kogoś nachodzi śpiączka. Zrozumiałe, jak pracował całą noc, bo był na trzeciej zmianie, przed domu o 6 rano, wiadomo, że będzie go czasami śpiączka morzyła. I nauczyli się, że sami, jak sobie chodziło na nich, gromili duchu senności precz w imieniu Jezusa. Bo z kolei inny brat, prorok, właśnie kiedyś widział widzenie, jak demon właśnie leciał, czy przechodził i sypał proszek w nabożeństwie. I senność przychodziła na niektórych. Po co? Aby słowo szło do ściany. A to musi być akcja. musi być złączone z wiarą, z wolą, z chęcią, otwarte, szczere, słuchać, przyjmować, wchłaniać. Nic tego było nie tak śpiąc. Albo znów inne. Co Boże zgłoszone, a tu nam wchodzą różne myśli. I z pracy problemy, prawda, i tamte tego. Nagle rosół. Zapomniałem wyłączyć. Ojej, dwie godziny już mamy problem, prawda? Jechać, nie jechać. O, może nic nie stanie. Włącza nie włączyłem. Zaraz, jak ja robiłem? Aha, tak, tylko czesałem się. No chyba, może nie. I dwie godziny mija, pędzimy. Wyłączone. Tak, ale i serce było wyłączone przez dwie godziny. Od Bożego Słowa. Kochani, to jest diabelska taktyka i antykoncepcja. Oddzielić nasz umysł i serce od Bożego Słowa. Aby nie uwierzyli, nie byli zbawieni. Mateusz 13, 25. Mateusz 13, 25. Inne podobieństwo o pszenicy i życicy. Tu jest konkol podany, bo życicę bym może to mało zrozumiał, ale w tam greckim jest didzania, po polsku życica. Nasienie podobne do, czyli roślina podobna do młodej pszenicy, tej pszenicy z tymi wąsami chyba, czyli jarej tej pszenicy, tak? Z wąsami, tak, gdy jeszcze są niedojrzałe, prawda? Gdy życica jest dojrzała, a pszenica niedojrzała, wtedy są bardzo siebie podobne. No i w Polsce tak to jest. I gdy ludzie spali, wszedł jego nieprzyjaciel, tego gospodarza, i nasiał życicy, konkolu, między pszenicę i odszedł. I dalej tutaj, proszę poczytać, prawda, ja żeby dalej mówił. I właśnie to nie jest konkol ten nasz, jak mówiłem, to jest widzania, życica po polsku. I one są bardzo do siebie podobne. I trzeba czekać do żniw, aby odróżnić. Bo ta życica będzie malutka, taka smukła, wątła, będzie miała tam bardzo malutkie nasionka. Ja ją oglądałem specjalnie właśnie, gdy to odkryłem kiedyś i poszedłem na pole i poprosiłem, żeby mi pokazali tego. A pszenica wyrośnie wyższa i wtedy można łatwo już odróżnić. I stąd tam jest powiedziane, czekajcie do żniwa. Nie wyrywajcie za wcześnie. Kto nasiał? Życicy? Konkolu, kto nasiał? Nieprzyjaciel. A jego imię jest właśnie, szatan znaczy nieprzyjaciel. A więc sieje fałszywe nasiona. Łukasz 22:31. Jak już jesteśmy przy temacie rolniczym, to właśnie to będzie jeszcze jedna sprawa. Łukasz 22:31. Diabeł też i coś innego jeszcze robi, gdy chodzi o działalność rolniczą w naszym życiu. 1130, stanica 31 wiersz. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił Cię sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja, a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Przesiać albo przewiać, bo tu o to chodzi. Chodzi o oddzielenie ziarna od plew po młódce, czy podczas młódzki. I wiemy, że teraz są takie duże maszyny, które od razu oddzielają, ale czasami są takie małe maszyny, w których się razem leci to wymłócone ziarno z plewami i potem trzeba wiać to, prawda? Na specjalnym wialniku i wtedy to jest odwiewane i czyste ziarno opada, a plewy lecą. I właśnie diabeł pracuje przy tym wialniku. On sobie wyprosił, on nie może sam nic zrobić, musi poprosić. Jest ograniczony, wyprosił, lubię to słowo, wyprosił. Wreszcie wyprosił. Pozwolono. I przewiewa. I ciężko, bo tak wieje. Bo tak trzeba się trzymać. I właśnie. Kto się utrzyma, to ostanie. A kto się nie utrzyma, to poleci. I sąd sam pierwszy powiada, że bezbożni są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Kochani, i zbory, całe narody również, i zbory przechodzą takie okresy przewiania. I kto był rzeczywistym ziarnem, Bożym ziarnem, ten się ostał podczas przewiania. A kto był plewą, ale jak nie było wiatru mocnego, to wszystko razem jakoś na sobie egzystowało, to poleciał. Poleciał nagle i zniknął. I takie właśnie przewiania po wielkim przebudzeniu przed II wojną światową odbyły się, gdy przyszła armia niemiecka, gdy wybuchła wojna, gdy potem były na Kresach na przykład ciężkie przeżycia w związku z Ukraińcami, potem z przybyciem wojsk radzieckich. I to był ciężki okres dla wielu, wielu wierzących. Prawdziwi wierzący są wierzący po dzień dzisiejszy. I zbory pozakładali, w zborach są. I to w wielu, wielu częściach Polski. Nawet ten brat ze Słupska, który tu siedział w niedzielę. A inni, jak się okazało, nawet przełożeni zboru niektórzy, stali odwiani, bo się okazało, to była tylko chleba. Powiedziane jest o Moabie i o Izraelu. Izrael był od młodości przelewany, jak wino jest przelewane. Nigdy wina nie robiłem, tylko nieraz widziałem te bulgocące gąsiory. Ale zdaje się, że wino się przelewa i im się więcej przeleje, tym będzie czystsze. Zdaje się tak. I Izrael właśnie był przelewany, a Moab od młodości swojej nie był przelewany, mówi nam chyba księga Jeremiasza. I stąd gorzki był smak Moaba, mówi Bóg. I stąd właśnie Bóg dopuszcza przesiewanie, przelewanie, aby wytrącić wszystko, co jest zbędne, by nasza wiara nie ustała. I Piotr również był przesiewany. Prawda? Znamy to. Czy ty znasz tego człowieka? Tyś był z nim? Twoja mowa cię zdradza? Nie, nie, nie. Ot, wiatr. Prawda? I się okazało, jaki Piotr był. A potem ryby łowić. Ale Piotrze, czy mnie miłujesz? I dopiero Piotr się opamiętał. A więc przesiewanie wierzących jest dziełem szatana za Bożym przyzwoleniem. Jan, 13 rozdział. Oto wieczerza Pańska. Pan Jezus z uczniami. Wiersz 26. Wziął więc kawałek, umoczył go Dawidaszowi, Stariocie, synowi Szymona. Zaraz potem wszedł w niego szatan. Czym zaraz co masz czynić? Wcześniej gdzie indziej jest powiedziane, że drugi wiersz tego rozdziału, podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Iskariota, zamysł wydania go. Podczas wieczerzy pańskiej diabeł ma pracę. Nie miałby jej, gdyby się przeszedł i wśród dwunastu zobaczył zaufanie. Zobaczył miłość. I by odszedł i czekał na lepszą okazję. Ale przechodząc się nagle spostrzegł, oho, jest. Swój. Poznał swego. I wrzucił mu, a ten przyjął. I Piotr i Judasz już rozmyśla, jakby go wydać, ile zarobić i tak dalej. Przez brak zaufania do Jezusa. I Jezusa uznał, no nie za Syna Bożego, po prostu no, uznał no, za kogo, za jakiegoś przywódcę, prawda, którego można zdradzić i tak dalej, co się dzieje po dzień dzisiejszy w różnych krajach. Jezus podał mu ten kawałek chleba umoczonego i wszedł wtedy w niego szatan. Wszedł w niego. Dlatego Judasz już nie był w stanie się nawrócić. Nie był w stanie. Podeptał krew przymierza. Dzieje apostolskie, 5 rozdział. Dzieje apostolskie, 5 rozdział. Historia znana nam wszystkim. Gdy małżeństwo, zgodne małżeństwo, ale akurat w złym kierunku byli zgodni. Trzeci wiersz 5 rozdziału. Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Szatan omotał. Wiecie, co to znaczy omotać? To nie jest opętanie. To nie jest jakieś takie podbicie w niewolę, no takie gruntowne. Nie. To jest takie omotanie, że człowiek ciągle w tym samym stylu myśli. Ciągle w tym samym stylu, prawda, no, ustawia swoje życie. I w końcu przestaje rozróżniać między dobrem a złem. To jest tak, jakbyśmy kogoś nicią. Ja nie wiem, czy za dużo chyba jest jedna szpulka, prawda, nici. Tam jest ile? 100 metrów, 40-50 metrów w szpulce. To możemy spędzać człowieka najmocniejszego nicią, prawda? Dokładnie go owinąć. Tak go bym owinął, że nawet by powiekami nie ruszył. I czy on by to zerwał? I właśnie powtarzanie tej samej myśli, tego samego nastawienia, cały czas, to jakbyśmy taki kokon z tego wszystkiego opletli. I potem z radością coś robimy, okazuje się, że to jest kłamstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Spójrzmy. No i ku przestrodze padli martwi mąż i żona, abyśmy my dzisiaj o tym wiedzieli. I tak, kochani, można było jeszcze było mówić o szatanie, który jako anioł światłości przychodzi. 2 Koryntian 11 rozdział 14 wiersz. Ja już teraz nie będę tego czytał, analizował, bo czas już dobiega do końca. To podam te miejsca. Szatan jako anioł światłości może podejść. 2 Kor 11-14. W objawieniu Jana na przykład 16 rozdział 14 wiersz, objawienie 16-14, powiedziane jest, że wyjdą demony, duchy demoniczne czyniące cuda. Duchy demoniczne czyniące cuda. I to jest ciekawa rzecz. Dzisiaj ludzkość szuka cudów, bo jest pustka. Nasz naród dzisiaj oczekuje cudów, i to rozmaitych gatunków, i politycznych, cudu gospodarczego, to byłby najbardziej pożądany, a też cudów jeszcze pomniejszych. Bóg czyni cuda, ale w odpowiedzi na solidną akcję naszej wiary, solidną naszą działalność, na nasze solidne życie. I Bóg czyni cud właśnie dla takiego człowieka. Albo gdy daje cud, to po to, by takie życie zaczął ten człowiek. Solidną pracą. A cały czas nasz naród się nastawia na to, iż cuda go będą ratować, a praca to tak, żeby tylko było. Chodzi o cuda właśnie w gatunku uzdrowień i tak dalej. My w cuda wierzymy, cuda przeżywamy i będziemy przeżywać. Ale wiedzcie, czy wiemy właściwie, że diabeł wszystko podrabia z lekkim opóźnieniem, ale podrabia. Jak Bóg dzisiaj czyni cuda i diabeł dzisiaj czyni cuda. Jak Amerykanie drukują dolary, tak i fałszerze drukują dolary. Bo dolar dzisiaj jest coraz bardziej w cenie. I trzeba umieć rozróżnić między cudem Bożym a cudem duchów demonicznych. I trzeba nie za cudem iść, ale za Bogiem cudów, za twórcą cudów, za autorem cudów. A wtedy też i unikniemy pomyłki. Więc anioł jako szatan, jako anioł światłości, my się nie musimy niczego bać, ale musimy być ostrożni. Jakub 3,15 powiada nam o mądrości diabelskiej. Jakub 3,15, mądrość diabelska, zmysłowa. I do tego 1 Tymoteusz 4,1, że w czasach ostatecznych będą nauki diabelskie, będą ludzie skłonni słuchać nauk diabelskich. 1 Tymoteusz 4,1. I w tych czasach żyjemy i musimy o tym wiedzieć. Szatan przygotowuje sidła i zasadzki. Sidła, 2 Tymoteusz 2,26. 2 Tymoteusz 2,26. Sidła. Te kobiety się mają wyzwolić z sideł diabelskich. Zasadzki Efezjan 6,11. Abyśmy mogli się ostać przeciwko zasadzkom diabelskim. Efezjan 6,11. Szatan w ramach tego przesiewania policzkuje na przykład. Bóg posyła, by policzkował. Kogo policzkował szatan? 2 Koryntian 12,7. Apostoła Pawła. 2 Koryntian 12,7. I Paweł był systematycznie policzkowany przez szatana, przez jakiś cierń w swoim ciele, 2 Koryntian 12,7, by się nad miarę nie wynosił. Im więcej miał przeżyć duchowych, im większą miał odpowiedzialność, tym go bardziej diabeł policzkował. Dla równowagi. Dla balansu. I to jest krzyż, na który trzeba się zdecydować i go nieść. Szatan, mówi apostoł Paweł, przeszkadza również. Pierwszy Tesaloniczan 2,18. Gdy nam szatan przeszkodził pójść tam i tam. Czasem Duch Święty zabrania pójść. I Paweł mówi, też przeżył, że nie wolno im było iść tam do Bityni, do Mizji, ale miał iść do Europy. Ale tu natomiast im przeszkodził szatan, więc należy rozróżnić, kto nam czego zabrania. I gdy jest szatan, to należy z nim walczyć. Gdy Duch Święty, należy się poddać. Źle, jeżeli nie rozróżnimy i poddamy się szatanowi, prawda? A walczymy z Duchem Świętym. To będzie już zupełne pomieszanie w naszej armii, w naszym życiu. No i na koniec, kochani, takie 4 wersety. Na koniec, to będzie zakończenie, można tam sobie napisać. To jest zakończenie. 1 Jan 3,8. 1 Jan 3,8.
Na to się objawił Syn Boży, dalej jak? Aby zniweczyć dzieła diabelskie. Ósmy wiersz, druga część. Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Zniweczyć, czyli doprowadzić do zera. Do zera. Gdy mocniejszy przychodzi, związuje mocarza, zabiera mu broń, której ufał. Jezus się na to objawił jako Syn Boży, nie jako Syn Cieśli, by zniweczyć do zera, doprowadzić sprawy diabelskie. I doprowadził, chwała Panu za to. Rzymian 16:20. A może wcześniej, przepraszam bardzo. Łukasza 10 rozdział. Może wcześniej troszkę. Przed Rzymian. Łukasz 10 rozdział. 18:19. Łukasz 10, 18, 19. Widziałem, jak szatana niebłyskawica spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach, skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Łukasz 10, 18, 19. To mówi Pan Jezus do swoich uczniów. A więc Jezus widział szatana, znał swojego przeciwnika, wiedział, że to jest przeciwnik przegrany, dlatego, że jest stworzeniem Bożym, zbuntowanym stworzeniem. I mówi, ja wam daję moc. Moc, prawo, a też i autorytet, a też i w sensie energii. Daję wam tę moc. A właściwie to bardziej tu chodzi o prawo, autorytet, o władzę. Abyście deptali po wężach, skorpionach, są to symbole demonów, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej i nic wam nie zaszkodzi. No i ten Rzymian 16:20. Rzymian 16:20. Może 19 wiersz. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim, dlatego raduję się z was, chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. A więc posłuszeństwo, mądrość na to, co dobre, czystość wobec zła, a Bóg pokoju zetrze. Tu lubię słowo zetrze. Zetrze szatana pod waszymi stopami. My mamy na niego stanąć, a Bóg go zmiażdży. Chwała Panu. Ale my mamy stanąć, mamy deptać. Nie ze strachem, oj, tego, a tatusiu, ale ja się boję. Bo kiedyś za skroniec tam, prawda, tego szedł, no i ojciec odróżnił sobie za skroniec, mówi, ale weź, ja się boję, bo mnie ugryzie, bo to żmija i tak dalej. Nie, bój, tata wziął do ręki tego, no i okazało się, że nic się nie stało. No, niebezpieczne, bo dziecko potem mogło wziąć żmiję do ręki, kiedyś byłoby samo. A ty powiedziane, że gdy my to czynimy na rozkaz naszego mistrza, to Bóg pod naszymi stopami go zetrze, zmiażdży. No i objawienie, 20 rozdział, 2 i 7 wiersz, to już jest ostatni werset, kończę. Objawienie 20. I widziałem anioła stępującego z nieba, który miał klucz od otchłani, wielki łańcuch w swojej ręce. Pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł, i szatan związał go na 1000 lat i wrzucił go do otchłani. I zamknął ją i położył na nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owe 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. 7 wiersz. Gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. I co zrobi? Zamiast przez 1000 lat, a miał okazję przez 1000-letnim więzieniu, zawsze się jest nadzieja, że jak to siedzi w więzieniu, to przejdzie upamiętanie, prawda? Jak stamtąd wyjdzie, to już zawsze z przeświadczeniem nigdy więcej tego zła, tego przestępstwa nie uczynię. No i właśnie tak nie jest najczęściej. Czasami tak się zdarzy, prawda? Ale najczęściej potem recydywa znów do więzienia trafia. Dlaczego? Bo ich szef jest taki sam. O tym mówi Biblia. 1000 lat był w więzieniu i do głowy porozum nie poszedł. Czytamy. Gdy go wypuścili, 8 wiersz, wyszedł, by zwieść narody i zgromadzić do boju. I ruszyli na ziemię jak długa szeroka, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Proszę bardzo. I to był ostatni bunt, ostatni rokosz. Spadł z nieba ogień Boży i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I tak, kochani, zakończyliśmy w tych dwóch dniach ten temat.